Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Właśnie tak, pytać każdy może, to wakacyjna zmiana. Nie będzie w sierpniu, jak zwykle w poniedziałki, radiokonferencji, czyli spotkania polityków z naszego regionu. Chcemy w tym miesiącu, co poniedziałek, zaproponować Państwu spotkanie z samorządem, a konkretnie z wyjaśnieniem istoty kompetencji samorządu. Monika Siwak-Waluszewska, dzień dobry. Zaczniemy od samorządu najniższego, a wcale nie najmniej ważnego szczebla. Od sołtysa zebrań wiejskich, sołectw i gminy wiejskiej. Moimi gośćmi są dzisiaj pani sołtys Suponina, a jednocześnie radna gminy Dobrcz, pani Marzena Żmuda-Czekaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski. Witam.
Dzień dobry.
I prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska, profesor Zbigniew Bukowski. Witam.
Dzień dobry.
Mamy demokrację, czyli system, w którym każdy z nas jest ważny i ma swoje prawa. Ale całkiem logicznie i sensownie ktoś bardzo, bardzo dawno temu wymyślił, że no nie może być tak, jakby było na przykład w naszym kraju, że 38 milionów osób będzie decydowało o wszystkim, co się wokół nas dzieje. No też niepraktyczne w dzisiejszych czasach byłoby chodzenie na rynek, na przykład grupy 15 tysięcy osób i rzucanie kamyczków, tak jak to było w Atenach, czy też przechodzenie na lewą i prawą stronę, jeżeli się zgadzamy wobec czegoś, czy nie mówiąc o tym, że te demokracje bywały ograniczone, bo wówczas na przykład sami mężczyźni mogli o tym decydować. Więc wymyślono to w ten sposób, że nas wszystkich obywateli ktoś musi w tej naszej samorządności, czyli tym, że rządzimy się sami, po prostu reprezentować. I taka jest właśnie rola samorządu. Od najmniejszego osiedla, przysiółka począwszy, do największych miast. Pani sołtys Suponina ma pod sobą, że tak powiem, bo jednak to jest władza samorządowa, ile osób, ilu mieszkańców?
165.
I mamy w prawie taką możliwość, że sołtysem może zostać każdy. Czy było 156 kandydatów na sołtysa?
Nie, nie było w zasadzie żadnego kandydata. Nie było chętnej osoby na zebraniu wiejskim. Jako że wcześniej w wyborach w 2014 roku zostałam radną gminy, więc dla mieszkańców było to naturalną konsekwencją, żebym została
sołtysem. Czy ta pani już jakieś doświadczenie gdzieś w przepisach, w sprawowaniu władzy, w decydowaniu o sprawach iluś tam osób ma. Czyli automatycznie i pewnie historie wielu sołtysów tak właśnie wyglądają, że ktoś, kto miał gdzieś już doświadczenie, a sprowadził się całkiem niedawno, więc nie jest tak do końca znaną osobą w środowisku lokalnym, dostaje takie zaufanie i ta funkcja zostaje mu powierzona, prawda?
Znaczy, w moim przypadku było tak, że ja od początku w zasadzie mieszkałam w wiosce, w której obecnie mieszkam. Wróciłam po studiach i po generalnie po zakończonej edukacji i zamieszkałam z rodziną w tej samej miejscowości, w której się urodziłam.
Czyli znali panią z Piaskownicy,
tak, dokładnie, po prostu. Dokładnie, tak było. Więc
czyli to nie był jednak obcy człowiek?
Było. No zdecydowanie, nie byłam obcą osobą. Natomiast ze strony mieszkańców faktycznie było takie przeświadczenie, że łączenie funkcji sołtysa i radnego jest dobrym pomysłem, bo pozwala jednej osobie uczestniczyć w sesjach, komisjach, przekazywać postulaty bezpośrednio na radzie. Stąd też taki wybór.
Zaraz sobie o tym powiemy. Panie profesorze, czy rzeczywiście taki mechanizm jest, że to dzisiaj jest osoba z zewnątrz, czyli najczęściej taka, która gdzieś wyjeżdża po edukację na przykład, czy inne doświadczenia zawodowe do innego miasta i wraca do tej swojej wsi i ona zostaje sołtysem?
Jest bardzo różnie. Myślę, że modele są pewno dwa. Jeden to jest właśnie model takiej osoby z zewnątrz, która gdzieś wróciła, nabyła wiedzy, nabyła doświadczenia, nabyła praktyki, jest wybierana. Ale mamy też sołectwa, w których ktoś bywa z tym sołtysem przez bardzo długi okres czasu, 20-30 lat, która jest sołtysem od zawsze. Więc to są chyba te dwa takie podstawowe modele w tej chwili.
Pan Wojciech Sypniewski jest wójtem od 22 lat. Jak to jest z wyborami sołtysów w 7 bodajże, tak? Sołectwach na terenie
gminy?
No,
tak jak pan profesor powiedział, różnie. Różnie. Z reguły są to ludzie, którzy jednak od dłuższego czasu są związani z tą społecznością lokalną i uzyskają ten mandat zaufania na zebraniach wiejskich, gdzie te wybory się odbywają.
Ale czy to jest ktoś, kto jest najbardziej, kto był zawsze najbardziej aktywny, wypowiadał się, mówił sobie jakieś pomysły, czy ktoś, kto ma doświadczenie i wykształcenie?
To znaczy, powiedziałbym, że trzeba byłoby żeby to połączyć. To są ludzie, którzy rzeczywiście mają pewne doświadczenie, ale jednocześnie głowę pełną pomysłów. No i co jest ważne, o czym tu zresztą pani powiedziała, że naprawdę trudno teraz znaleźć chętnych do tej pracy, bo to jest praca społeczna, zupełnie niewymierna wydawałoby się, a jednak ten podstawowy kontakt z mieszkańcami, no to zaczyna się od sołtysa. I tutaj ja uważam, że to jest bardzo ważna funkcja, tym bardziej, że moja uwaga jest jedna. Ustawa samorządowa, która weszła już mnóstwo lat temu, uważam, że się sprawdziła. Oczywiście nie wszystko jest idealne, ale właśnie ten układ, kiedy idziemy od dołu, prawda, coraz wyżej, uważam, jest jak najbardziej prawidłowy i na tym szczeblu samorządów gminnych przede wszystkim on się sprawdził.
Czy zmienia się już, a wydaje się, że tak, że sołtysami są coraz młodsze osoby? Kiedyś to było korzystanie być może z wiedzy i doświadczenia tego najstarszego, gdzieś tam z grona najstarszych mieszkańców, a teraz to właśnie są nawet dwudziestokilkulatkowie, tak?
To prawda. W sąsiedniej miejscowości, aczkolwiek w innej gminie, też sołtysem jest bardzo młoda osoba, aczkolwiek w gminie, w której ja jestem sołtysem, różnice wiekowe, inaczej, ten przedział wiekowy jest urozmaicony.
Aczkolwiek wydaje się, że jest nawiązanie do takiej chyba pięknej, rozsądnej tradycji, czyli wiary w mądrość starych ludzi, ponieważ jeżeli sołtysa nie ma na przykład na zebraniu wiejskim, to zastępuje go najstarszy uczestnik tego zebrania. Podobnie jest na poziomie Rady Gminy, prawda? Jeżeli nie ma przewodniczącego, to też zastępuje go najstarsza osoba. Czym tak naprawdę zajmuje się sołtys? Może zacznijmy od tego, że właściwie na najwyższym poziomie władzy, na niższym, na średnim, wszyscy mówią nam, że chcą być blisko ludzi. A sołtys jest naprawdę najbliżej ludzi, prawda? Bo mieszka z nimi dosłownie za płotem przy jednej ulicy. I teraz, co to oznacza dla pani być blisko tych ludzi?
Dla mnie oznacza przede wszystkim otwartość na ich problemy. Faktycznie do sołtysa zwracają się mieszkańcy w każdej sprawie. Począwszy od tej przysłowiowej dziury w drodze, skończywszy na oczekiwaniach co do wykonania jakiejś drogi, bądź takich problemach związanych często z bezpieczeństwem, czyli chodniki, ścieżki rowerowe, niedziałająca lampa. Ale czasami są też takie potrzeby nawiązania kontaktu, jakiejś bliskości, rozmowy, to szczególnie jeżeli chodzi o starsze osoby, mają potrzebę porozmawiania, zwierzenia się z jakichś problemów. Również konflikty są sąsiedzkie.
No właśnie, czy sołtys pełni rolę takiego spowiednika, powiernika, mediatora rzeczywiście? I jak to wygląda na poziomie komunikacji? Bo dzisiaj równie dobrze może być tak, że cała wieś siedzi w swoich domach i rozmawiają ze sobą na portalu społecznościowym. Czy nadal jednak jest tak, że gdzieś jest miejsce we wsi, gdzie się spotykacie? Czy dosłownie przychodzą do pani do domu albo pani ich odwiedza regularnie?
Jeżeli chodzi o formę komunikacji, ja korzystam praktycznie z każdej, czyli są to spotkania na żywo w świetlicy. Mamy to szczęście, że w naszej wiosce znajduje się świetlica i tam przede wszystkim są organizowane zebrania sołeckie, ale też różnego rodzaju spotkania. Natomiast to, co pani powiedziała, faktycznie te media społecznościowe otwierają naprawdę wiele możliwości, jeżeli chodzi o ustalanie jakichś kwestii, poddanie pod konsultacje, tworzenie jakichś ankiet, więc pierwsze, co zrobiłam, będąc sołtysem, to otworzyłam grupę zamkniętą dla mieszkańców na Facebooku i tam rzeczywiście często dyskutujemy jakieś kwestie, informuję o różnych wydarzeniach, które otrzymuję z gminy, ale też takich, które dzieją się tylko na naszym terenie.
Czyli nowoczesne media po prostu pomagają, bo pani pracuje w Bydgoszczy, prawda? Więc też nie jest tak, że można do pani przyjść, nie spotykacie się codziennie, się nie widzicie przez cały czas, ale bywa, że ktoś zapuka, pani sołtys, mam problem albo mam pomysł?
Powiem w ten sposób. Ja na początku, obejmując tą funkcję, jakby ustaliłam takie konkretne zasady. Powiedziałam, że właśnie z uwagi na tą moją pracę zawodową, rodzinę, te kontakty mają właśnie się odbywać na zewnątrz i mieszkańcy to przyjęli z zupełnym zrozumieniem. Więc w takich wyjątkowych sytuacjach rzeczywiście ktoś przyjdzie, jeżeli nie zmieścił się w terminie z zapłatą tego podatku, to jeszcze zadzwoni i zapyta, czy mogę jeszcze zapłacić ten podatek. No ja nigdy nie odmawiam. Ale ustaliliśmy, że rzeczywiście spotkania odbywają się w świetlicy. I dużo, dużo kwestii właśnie ustalamy na zasadach właśnie, czy korzystając z Facebooka, czy dzwoniąc, wysyłając SMS-y.
No właśnie, bo z jednej strony aplikacji. Przysłowiowy Kowalski z przysłowiowym Nowakiem, którzy kłócą się o miedzę lub cokolwiek innego, mogą panią prosić o pomoc w rozwiązaniu tego sporu, czy podpowiedzeniu, jak można go rozwiązać. A z drugiej strony, no jest pani takim poborcą po prostu, czyli zbiera pani opłaty. Za co konkretnie sołtys zbiera opłaty i w jaki sposób?
To jest podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie. Do 15 dnia marca, maja, września i listopada zbierane są podatki. Mieszkańcy mają wybór, bądź płacą przelewem na rachunek urzędu, bądź przychodzą do sołtysa. Wówczas otrzymują potwierdzenie zapłaty podatku i sołtysy
z tym podatkiem udają się.
Dokładnie.
A pani jest odpowiedzialna, żeby wszyscy to zrobili, którzy muszą to zrobić.
To znaczy ci, którzy chcą, bo jest wybór ze strony mieszkańców. Natomiast...
Ale czy musi pani kontrolować, czy wszyscy uiścili?
Nie, nie. To nie leży w kompetencji sołtysa. Korzyścią tego, że mieszkańcy płacą sołtysa ten podatek, jest fakt, że sołtys otrzymuje jakiś tam procent zapłaconego u sołtysa podatku na swoje konto. Jest to po prostu rozliczane w ramach sprawowania funkcji. Więc mamy na przykład takiego sołtysa w gminie, który przeznacza całe to inkaso sołeckie na organizowanie festynu dla wioski. I w ten sposób zachęca, żeby mieszkańcy płacili, bo dzięki temu może on na przykład opłacić orkiestrę, która, czy też jakieś DJ-a, który na takim festynie.
Czyli nie sobie sukienkę lub garnitur, tylko na rzecz po prostu
niektórzy
danej...
w ten sposób.
Ale
sposób.
Można.
Można, tak.
Sołectwo jest taką, tak się to nazywa w ustawie, jednostką pomocniczą. Czyli to oznacza, że może być albo nie może być, prawda, panie wójcie?
No lepiej, żeby było.
Czy dzisiaj się zdarza, że nie ma, bo ktoś stwierdza, że nie ma takiej potrzeby?
Nie, nie, nie. Sołtys, Rada Sołecka to jest naprawdę ten organ pomocniczy gminy. No na przykład w Osielsku, gdzie jest 13,5 tysiąca mieszkańców, gdzie jest 7 sołectw, trudno było mieć ten bezpośredni kontakt ze wszystkimi mieszkańcami. Tutaj sołtys jest tym pośrednikiem bardzo często w przekazywaniu problemów bezpośrednio dotyczących jakiejś małej grupy mieszkańców i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Tak jak tutaj zauważyliśmy już dzisiaj, też niekiedy bywa tak, że sołtys jest jednocześnie radnym Rady Gminy. No to wtedy już jest zupełnie inna sytuacja. Uważam, że jeszcze lepsza, ponieważ te informacje z gminy, o budżecie i tak dalej, szybciej trafiają do tej grupy mieszkańców, gdzie jest sołtys. I tak się na przykład w Osielsku dzieje. Jest kilka wypadków takich, że sołtys jest jednocześnie radnym Rady Gminy Osielsku. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o tej możliwości kontaktów. Tutaj rzeczywiście w takim sołectwie, jak koleżanka mieszka, no jest tych osób niewiele. No, trudno zrobić taki system kontaktowy na przykład w miejscowości Osielsko, gdzie już jest prawie 5 tysięcy mieszkańców.
Miałby być w tej grupie na przykład, na portalu,
właśnie,
prawda?
I to jest problem. Natomiast my sobie też radzimy, korzystając z różnych możliwości technicznych. Jest powiadanie SMS-owe o pewnych wydarzeniach, ostrzeżenia o sytuacjach nadzwyczajnych i to się sprawdza. Coraz więcej ludzi loguje się w tych systemach i ma ten dostęp bezpośredni. Aczkolwiek dla mnie najważniejsze są jednak zebrania wiejskie, gdzie jest ten kontakt bezpośredni. I tutaj zauważam pewną prawidłowość. Myślę, że to jest prawidłowość, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi. Zebrania wiejskie charakteryzują się tym, że przychodzą grupy ludzi, którzy, brzydko mówiąc, mają jeszcze coś do załatwienia. Ja jestem właśnie świeżutko po zebraniach wiejskich w każdym sołectwie, no i frekwencja, szczerze mówiąc, była zaskakująco niska. I to nie tylko z powodu upalnego lata. No nie, no aż tak nie było. Najniższa frekwencja, o dziwo, właśnie w tym wielkim Osielsku to było 15 mieszkańców. Także niewielu. Natomiast dlaczego? No, skwitował to jeden z uczestników zebrania w Niemczu, który powiedział, no tak, no przychodzą tylko ci, którzy oczekują jakiegoś natychmiastowego działania, bo już sąsiedzi ulicę mają, a oni mieszkając 2 lata jeszcze nie.
No, czy to w ogóle jest taka tendencja, że temu, komu jest dobrze, to ten najmniej uczestniczy w życiu społecznym, tak,
wygląda,
tak naprawdę.
Tak to wygląda. I to obserwuję od wielu lat. Przecież jeszcze nie tak dawno zebrania wiejskie w niektórych sołectwach były bardzo burzliwe. Przychodziły po 200 i więcej osób, mieszkańców, w grupach już podzielonych na określone stanowiska w sprawie jakiejś, a w tej chwili rzeczywiście ta frekwencja nie jest największa, aczkolwiek nawet jeżeli przyjdą to ludzie bezpośrednio zainteresowani jakimś problemem, to jest to przynajmniej dla mnie sygnał, że rzeczywiście coś trzeba z tym zrobić, bo to nie jest przypadek, że jest właściwie bardzo dobrą rzeczą jest, że ludzie potrafią się w ogóle zmobilizować, skrzyknąć, na przykład mieszkańcy jednej ulicy. Mieliśmy taką sytuację też teraz, że przeszli w sile 30 osób, prawda? No i ta siła, powiedzmy, zebrania przybrała no, obrót taki, że jednak to była większość, która o czymś chciała zadecydować, prawda?
I to jest ważne zdanie, myślę, dla wszystkich z nas obywateli, że właśnie w taki sposób pokazujemy, że rzeczywiście jest jakiś problem i że to jest ważne, bo włożyliśmy, jeżeli ktoś włoży wysiłek w to, żeby wyjść z domu, pójść, prawda, i spotkać się w jakiejś sprawie, to wtedy będzie po pierwsze zauważony, a po drugie będzie ta refleksja właśnie o wadze jakiegoś problemu, z którym no coś trzeba będzie zrobić. A ja do państwa, naszych słuchaczy, mam pytanie, czy państwo śledzą po pierwsze pracę swoich samorządów w swoich gminach, w swoich wsiach, czy kontakt czują się państwo z sołtysem? Czy może jest ktoś z państwa taki, kto nie wie w ogóle, jak się nazywa sołtys w waszej wsi? Czy to państwa interesuje, dlaczego państwo chodzą, a dlaczego państwo nie chodzą na zebrania wiejskie? Nasz numer telefonu 345 50 90. Tutaj dotknęliśmy już pewnej kwestii, jeżeli chodzi o kompetencje. Pani Marzena Żmudaczeka jest sołtysem jednocześnie i radną gminy. Co pan profesor sądzi o takim połączeniu funkcji?
Myślę, że akurat to połączenie, takie zresztą jak pani powiedziała, jest bardzo dobre, bo to przekłada to jednak te potrzeby, problemy sołectwa na poziom gminny. Tu żadnego konfliktu interesów ani niczego takiego nie widziałbym. I dlatego
który moglibyśmy widzieć na innych poziomach, prawda?
Tak jest. Tu akurat to jest chyba, zresztą w wielu państwach europejskich, w których istnieją jednostki pomocnicze, no bo nie wszystkich istnieją, ale powiedzmy w Anglii, mamy w Portugalii, czy też często jest właśnie takie przełożenie, że czy to sołtys jest, czy to z urzędu jest radnym, czy jest jakby dodatkową osobą zapraszaną na radę z prawem głosu, więc to przełożenie jest sprawdzające się w realiach europejskich na pewno.
No bo tak naprawdę, skoro mówimy jednostka pomocnicza gminy, no to nie jest to taka autonomiczna jednostka, to sołectwo, prawda? No bo cóż może pani sama zrobić w swojej wsi?
No, jestem w dużym stopniu uzależniona od tak naprawdę gminy. I
która daje pieniądze.
Ten fundusz sołecki, który jest takim jakby podstawowym narzędziem, co do którego decydują mieszkańcy.
Czyli rada gminy uchwala, ile pieniędzy w danym roku dane sołectwo dostanie, a pani z kolei na podstawie zebrań wiejskich przekazuje informacje, na co będzie trzeba tych pieniędzy w danym czasie, tak?
Troszeczkę inaczej to działa, bo działa to w ten sposób, że rzeczywiście rada gminy ustala wysokość funduszu i zebranie wiejskie decyduje, na co ten
co można z tym zrobić.
Dokładnie
przeznaczone. Tak dobrze nie jest.
Ale z drobną uwagą, tutaj żebyśmy słuchaczów błąd nie wprowadzali. Fundusz sołecki nie są to jedyne fundusze, które trafiają do danego sołectwa, prawda? Czasami wydaje się na niektórych zebraniach, kiedy jest omawiana sprawa podziału tych środków sołeckich, że ludzie są zdziwieni. Ojej, tylko 57 tysięcy dla sołectwa.
No na rok. To tak, jest
tłumaczę wtedy, że oczywiście to jest tylko ta pula pieniędzy, która jest bezpośrednio skierowana do dystrybucji, że tak powiem, przez mieszkańców. I to jest bardzo ważne, bo to też uwalnia pewne inicjatywy. Na przykład takim kolejnym krokiem to jest coś, co w gminie Osielsko funkcjonuje pod tytułem inicjatywa lokalna, prawda? Ludzie są przyzwyczajeni, że z ich środków, od których bezpośrednio, właśnie od ludzi bezpośrednio zależy, na co te środki wydawać, to się zastanawiają potem już nad większymi problemami, gdzie tych środków trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo. I myślę, że to jest taka ścieżka prawie że edukacyjna. Mamy mało do dyspozycji, ale dobrze, jeżeli uda nam się to zrealizować, też Rada Gmin to zauważy, że my te pieniądze wydajemy rozsądnie, więc będzie może łaskawiej patrzyła na projekt budżetu, który się ukaże i tych pieniędzy dla sołectwa będzie więcej.
A są duże dysproporcje, no i od czego to zależy, przyznawanie tych środków dla danego sołectwa?
To jest klucz wynikający tylko i wyłącznie z ilości mieszkańców. Rada podjęła uchwałę i mogę powiedzieć, że właściwie te środki sołeckie dla każdego sołectwa, przynajmniej w Osielsku, są bardzo podobne. Wydawane są w różny sposób, ale zauważam też bardzo fajną, no jak gdyby ścieżkę dystrybucji tych pieniędzy. Bardzo często są one wydawane na drobne inwestycje. Na przykład na postawienie dodatkowych lamp na jakiejś ulicy, czy sfinansowanie projektu, jakiegoś przedsięwzięcia, które będzie zrealizowane, no na pewno nie od ręki, ale kiedyś na pewno. I tak się dzieje. Oczywiście mieszkańcy mają również prawo wykorzystać te pieniądze na integrację społeczną. To jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj mówimy o mediach społecznościowych, ale jednak ja jestem zdania, że ten bezpośredni kontakt
integracja
jest chyba najważniejszy.
Integracja twarzą w twarz.
Dokładnie.
Ramię w ramię w tańcu
to
na
jest
przykład.
Zupełnie
to
inaczej.
Jest integracja społeczna przecież.
Ja mogę jeszcze dodać tylko, już ładnych parę lat temu, 20, funkcjonowała taka instytucja pod tytułem Dużynki w Osielsku. No w tej chwili z racji tego, że rolników praktycznie można na palcach jednej ręki policzyć, to już nie ma dożynek, jest święto gminy na przykład, ale był taki okres początku lat 90., kiedy ludzie nie chcieli korzystać z tego typu właśnie spotkań. Okazało się, że one funkcjonują do dzisiaj i cieszą się dość fajnym zainteresowaniem. Zawsze są jakieś atrakcje, ale przede wszystkim jest możliwość porozmawiania nawet z sąsiadami. W tym zabieganym życiu brakuje
czasami
nam często
poznania,
na to czasu.
Bo to nie tylko jest no tak, właśnie. Że w blokach i wieżowcach nie wiemy, tak. Jak się nazywa ten, kto mieszka za ścianą, ale nawet właśnie w domach, w których praktycznie widzimy się okno w okno. Pan profesor Zbigniew Bukowski chciał coś o funduszach dla sałectw dodać.
Mijone przypominają...
Czy w całym systemie w ogóle pieniędzy dla tych najmniejszych jednostek rozdziału?
Mijone przypominają pierwowzór budżetu obywatelskiego, bo to właściwie od funduszu sołeckiego przeszliśmy do budżetu obywatelskiego. Fundusze były pierwsze, teraz już mamy tą taką sformalizowaną instytucję
budżetu obywatelskiego. Gdzie od razu, od zawsze była ta decyzyjność jakby mieszkańców tej lokalnej społeczności.
Tak, i zawsze się sprawdzały. Przecież tu był wręcz nacisk na to, żeby powstała ustawa o funduszu sołeckim, żeby zagwarantować, że jednak sołectwa pewne środki na swoje działania dostaną. I to, co z badań nam wychodzi, że też bardzo korzystnie odróżnia fundusz sołecki od budżetu obywatelskiego, jest jednak jego większe wydawanie na infrastrukturę techniczną, niż, nie pomijając wartości integracji społecznej, niż na integrację społeczną. W budżecie obywatelskim dostrzegamy, przechodzimy od infrastruktury technicznej do
rozrywki przyjemności.
Tak, dokładnie.
Tu się zgadzam. To jest taka tendencja w tej chwili rzeczywiście, ponieważ na początku, kiedy fundusze sołeckie powstały, to było zaskoczenie. Nagle mamy górkę pieniędzy, z której możemy zrobić właściwie, co nam się podoba. No nie do końca, bo jednak tą ostatnią instancją, która gwarantuje podział tego budżetu, jest wójt, który musi to zrobić zgodnie z prawem. Natomiast powtarzam jeszcze raz, z roku na rok te środki są bardzo, bardzo dobrze wykorzystywane. Coraz lepiej.
Jeszcze odnośnie tego funduszu, jeżeli środki są zainwestowane, a nie powiedzmy przejedzone, mówiąc kolokwialnie, to też następuje zwrot, prawda, z budżetu państwa jakiegoś tam procentu tych środków, więc...
I o tym musi też pani mówić ludziom, żeby też mieli tego świadomość.
Tak, że nie przeznaczymy na przykład na festyn tych 11 tysięcy, które my otrzymujemy jako sołectwo, tylko że warto, nie wiem, zakupić kostkę i na przykład ułożyć podwiatną, bo taka właśnie inwestycja miała miejsce w poprzednim roku.
No właśnie, co można zrobić za 57 tysięcy rocznie na przykład
w naszej wiosce 111 tysięcy. I to jest ta pula, którą my możemy...
To tak jak pani mówi, zorganizować jeden skromny koncert można by było za te pieniądze, prawda? A tutaj musi starczyć na coś ważniejszego, żeby ci ludzie na przykład, którzy stoją na przystanku, nie stali w błocie.
Tak, codziennie. Dokładnie tak było, że rok temu najpierw postawiliśmy wiatę z udziałem środków gminy, natomiast już wykonanie podłoża było częściowo finansowane z środków z funduszu sołeckiego, a część to była praca mieszkańców. I to jest wspaniałe, że ta integracja może się odbywać nie tylko na festynach, na dożynkach, na tego typu imprezach, ale też poprzez pracę. I dzięki temu mamy świetnie teraz zagospodarowany teren wokół świetlicy. I w tym roku idziemy o krok dalej i chcemy zagospodarować boisko.
Czyli czyn społeczny, ale w takim najbardziej pozytywnym wydaniu, dokładnie. Bo po co zatrudniać jakąś inną firmę, skoro mieszka w tej wsi na przykład brukarz, który chętnie to zrobi dla swojej lokalnej społeczności.
Powiem to, która raczej nie mieliśmy wyjścia, bo tych środków nie było, więc staliśmy przed worbel. Albo robimy sami, albo po prostu tej kostki nie będzie. Natomiast fajne jest to, że nawet jeżeli tego brukarza nie ma, to nagle odnajduje się ktoś, kto już kładł taką kostkę, kto ma jakieś doświadczenie i to jest niesamowite, że ci mieszkańcy poświęcają swój własny, prywatny czas na rzecz tej lokalnej społeczności.
No dobrze, a teraz powiedzmy o tej decyzyjności. Mieszka 100 osób w danej miejscowości i część z nich będzie mówiła, że potrzebna jest kostka, część, że trzeba zrobić koncert, a jeszcze jedna część, że coś innego. Jak się odbywa podejmowanie tych decyzji, na co przeznaczane są te pieniądze?
To prawda, zdarzają się różne pomysły i wówczas w grę wchodzi głosowanie. Głosujemy nad każdym pomysłem.
Na zebraniu wiejskim.
Na przykład dużo kontrowersji wywołał pomysł założenia monitoringu w wiosce. Też nie było zgodności co do przeznaczenia środków na projekt zagospodarowania boiska, który chcieliśmy już zlecić jakiejś profesjonalnej firmie. Bardzo długa dyskusja na przykład odbywała się na temat ograniczenia prędkości. Nasza wioska jest dosyć skupioną, ma dosyć skupioną zabudowę i chcieliśmy w tym miejscu, gdzie często chodzą dzieci, gdzie jest ten ruch największy, ograniczyć prędkość do 40 i to wywołało bardzo długą dyskusję.
No ale właśnie, ile osób, tyle może być opinii na dany temat, natomiast decyduje większość po prostu.
Dokładnie, tak.
Ile osób jest na takim zebraniu?
Od 20 do 30 maksymalnie.
Czy przychodzą? Wszyscy, którzy powinni przyjść.
Zazwyczaj przychodzą ci sami, którzy się gdzieś tam angażują, ale tak jak tu pan wójt powiedział, często jest tak, że jeżeli jest jakiś interes, że jeżeli ktoś chce przeforsować jakiś pomysł, to uczestniczy w takich zebraniach.
A to znaczy kolejne pytanie, jak często takie zebrania się odbywają?
Zebranie wiejskie, to decydujące o podziale Funduszu Sołeckiego, odbywa się raz na rok, w wrześniu, ale mieszkańcy, czy sołtys, wójt może zwoływać zebranie częściej w ciągu roku. Ostatnie zebranie miało miejsce w maju tego roku, gdzie akurat dyskutowaliśmy kwestię związaną z ustawą dotyczącą punktów alkoholowych, ile ich będzie. To był wymóg ustawowy. I tutaj, przy tej okazji też można było się podzielić jakimiś uwagami, jakimiś problemami. Zawsze jest to bardzo dobra i fajna sposób komunikacji z mieszkańcami.
No i tak jak już powiedzieliśmy, nie tylko Fundusz Sołecki jest źródłem pieniędzy dla danej miejscowości. Co jeszcze i skąd one jeszcze się mogą brać?
A, to jest skomplikowana sytuacja, ale powiem na przykładzie Osielska, że to akurat jest prosto. Dlatego, że budżet gminy Osielska już w tej chwili dochodzi do 100 milionów złotych rocznie. Natomiast oczywiście ze wszystkim, z subwencją oświatową, prawda, z zadaniami zleconymi przez rząd. Natomiast,
żeby było jasne, to nie jest taka średnia regionalna, bo akurat to jest najbogatsza gmina.
No, ale...
Ale można wybierać i decydować. No właśnie.
To znaczy, ja tu zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mhm. Właściwie, na przykładzie Osielska, lwią część budżetu to stanowią odpisy z podatków mieszkańców, czyli z tych popularnych PIT-ów. Jak wiadomo, 37%, nawet z małym kawałkiem, tych pieniędzy zebranych do budżetu państwa trafia z powrotem do gminy. W przypadku Osielska jest to kwota grubo ponad 30 milionów złotych i wtedy właściwie tak się utarło. Nie było żadnej decyzji, wielu dyskusji. Praktycznie całe te pieniądze są przeznaczone na inwestycje w gminie. Bo to jest niekończąca się historia, u nas mieszkańców przybywa, sieć dróg się rozrasta z roku na rok i no, jest fundusz na pokrycie tych wszystkich wydatków. Ale jest ważna rzecz. Mieszkaniec musi spowodować, żeby rzeczywiście ta część jego podatków trafiała do gminy. My mamy w Osielsku i podejrzewam, bo właściwie wiem, że w Dobczu jest podobnie, mamy sporą ilość mieszkańców, którzy nie są zameldowani i nie zgłosili w urzędach skarbowych informacji, że jednak przebywają na terenie gminy. No i wtedy te pieniądze trafiają zgodnie z meldunkiem. Trudno mi oszacować, jaka ilość tych mieszkańców w Osielsku jest. Z reguły opieram się na informacjach księży proboszczów, którzy chodzą z kolędą raz do roku i oni wiedzą dokładnie, ilu tych mieszkańców jest. Oceniam, że w przypadku Osielska może być około 2000 albo i więcej mieszkańców. I to jest ważna sprawa. Poza tym, na co mieszkańcy zwracają uwagę? No dobrze, no jest tyle tych pieniędzy, no to spróbujmy je racjonalnie wydawać. Już nie jest tak, że po prostu bardzo często jakaś grupa radnych przeforsowała projekt, który no po prostu z góry było wiadomo, że on nie jest konieczny akurat w tym czasie i w tym miejscu. Natomiast w tej chwili no, ten rozsądek rady jest tutaj chyba najważniejszy. Zresztą podparty różnymi uchwałami, między innymi o wieloletnim programie finansowym. To jest wszystko zapisane i łatwiej po prostu przekonać wtedy już konkretnych radnych do podniesienia ręki za jakimś projektem, bo oni wiedzą po prostu, że to jest inwestycja konieczna. Trzeba czasami na tą gminę spojrzeć z lotu ptaka, a nie tylko na swoje osiedle, bo układ komunikacyjny nie polega na tym, żeby każdy przed domem miał piękną kostkę, ale wyjedzie 50 metrów dalej i do drogi o dużo większym znaczeniu, która jest zupełnie nieurządzona. Także na to trzeba zwracać uwagę i przekonać mieszkańców, że tędy droga do polepszenia warunków życia.
Z takimi problemami między innymi na przykład, że gdzieś tam na sąsiedniej ulicy coś jest, a u nas nie ma, pojawiają się osoby, czy to na zebraniach wiejskich, czy to pewnie też na posiedzeniach Rady Gminy. Ja tutaj ciekawie rzeczy się dowiedziałam od pana profesora, że to nie jest tak wszędzie, że na przykład Rada Gminy, tak jak u nas, spotyka się raz w miesiącu.
Tak, w wielu państwach europejskich, szczególnie Europy Zachodniej, rady gminy spotykają się zdecydowanie rzadziej, 4 razy w roku, a czasem jeszcze rzadziej. Jest to związane z tym, że przyznano im uprawnienia w najważniejszych dla gminy sprawach. Dzisiaj często porządki obrad sesji rady i to wszystkich od rady gminy do sejmiku województwa są bardzo bogate, jest kilkadziesiąt punktów.
Znamy też z dziennikarskiej perspektywy na sesji, na przykład w Bydgoszczy siedzi się od rana do późnej nocy, czasami 20 27, 30 ileś punktów, prawda?
Tak jest. I tam tego nie ma. Tam zadania są...
Czyli o czym nie decydują? Na przykład tutaj decydują o przekazaniu konkretnej nieruchomości.
Raczej rady gmin zachodnich mają znaczenie strategiczne, czyli zajmują się strategią rozwoju gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, programem ochrony środowiska, budżetem, ale już nie drobiazgowymi zmianami w tym budżecie. Reszta jest pozostawiona organowi wykonawczemu. Wtedy ta rada też może się bardziej skoncentrować na tych najważniejszych rzeczach, bo dziś często pracuje się właściwie z dnia na dzień. Często są to wynikające ze zmieniających się uchwał gwałtownie szybko podejmowane uchwały, nad którymi nawet trudno jest szerzej podyskutować.
Czyli na przykład radni nie musieliby wykonywać tych punktów pod tytułem zmiana w budżecie, które się nieustannie pojawiają, prawda? Bo na przykład, nie wiem, jakaś inwestycja drożej kosztuje mniej, czyli tym by się zajmował pan sam
roku,
wójt po prostu.
Widoczne.
Tak, do określonego procentu wielkości budżetu ma wtedy możliwość samodzielnie w uzasadnionych sytuacjach dokonywać przesunięć.
Ale Rada Gminy na przykład wyznacza przecież kwotę, do której wójt sam może zaciągać kredyty i pożyczki, prawda?
Więc... No to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj trzeba naprawdę bardzo rozsądnie korzystać z tego uprawnienia, ponieważ można być posądzonym o różne niecne jakieś posunięcia. Oczywiście
lepiej,
tak się nie dzieje.
Żeby wszystko się pod kontrolą Rady odbywało.
Tak. Myślę, że jeżeli chodzi o finanse publiczne, jeszcze w Polsce chyba ten układ, gdzie jednak większość radnych decyduje o przeznaczeniu środków na dofinansowanie pewnych inwestycji, chyba jest prawidłowy jeszcze. Natomiast z panem profesorem się zgadzam, znam też tę sytuację. Rzeczywiście, chociaż inna jest troszeczkę struktura samorządu w niektórych krajach, na przykład w gminach niemieckich burmistrz jest jednocześnie przewodniczącym rady, a tym organem wykonawczym...
Czyli jest uchwałodawczy-wykonawczy.
Tak, ale tym właśnie jest dyrektor gminy, to coś takiego jest i on decyduje właściwie no, mniej więcej w podobnych kompetencjach jak na przykład wójt w gminie polskiej. I zresztą dodam, że tam funkcja burmistrza i przewodniczącego rady to jest funkcja społeczna tylko za dietę, to nie jest funkcja etatowa. Właśnie dyrektor urzędu jest pracownikiem etatowym. Jest tam troszeczkę inaczej.
To zależy od landu.
Oczywiście tak.
Zresztą... A u nas wójt jest rozliczany, tak? Z wykonania budżetu za poprzedni rok może dostać absolutorium, może go nie dostać.
Ale możemy zwrócić uwagę, bardzo często najgorętsze dyskusje na sesji budżetowej dotyczą jakichś zupełnie drobnych kwot. O kilkaset złotych się kłócimy, a nie o te wielkie dziesiątki tysięcy. To jest niepotrzebne. Tak naprawdę wydaje się, że wydatki rzędu promila dochodów gminy powinny być już rozstrzygane, czy to przez wójta, burmistrza, prezydenta, czy przez innego rodzaju organy, a niekoniecznie bazować, być podstawą dyskusji na samej sesji rady.
No w naszej gminie te zmiany do budżetu są zawsze gorąco dyskutowane, bez względu, mam wrażenie, na kwotę. Natomiast no, zgodzę się, że niektóre kompetencje typu nadanie nazwy jakiejś ulicy, gdzie często to jest no, zestaw kilku, jak nie kilkunastu uchwał, no, tu można byłoby się zastanawiać, czy to rzeczywiście powinno być w kompetencji Rady Gminy, a na przykład nie takiego zebrania sołeckiego.
Akurat tutaj pewnie wielu mieszkańców chciałoby mieć swój głos, czyli że przez tak. reprezentanta. No rzeczywiście też trudno
ale
by było
sołeckie
ustalić.
Też byłoby tym forum, na którym mogą się mieszkańcy wypowiedzieć.
Natomiast czy właśnie sołtysi, bo mogą, a nie muszą, jeżdżą na wszystkie sesje Rady Gminy?
Tak, u nas w naszej gminie jest regułą, że sołtysi uczestniczą zarówno w komisjach, jak i sesjach, mimo że za sesję nie otrzymują
pieniędzy.
Tak.
Aczkolwiek mogą, tak? Tylko, że to będzie i tak połowa diety radnego. Czyli robią to zupełnie społecznie, czyli wydają pieniądze na paliwo i dowiadują się właśnie tego, czego potrzebują się dowiedzieć w taki sposób na sesji.
Tak, wynagrodzenie sołtysów no i radnych też jest ustanowione w uchwałach rady. U nas przyjęto taką zasadę, że faktycznie sołtys otrzymuje wynagrodzenie za uczestniczenie w komisji, gdzie może się wypowiadać, gdzie może składać wnioski, brać udział w dyskusji, natomiast na sesję jest zapraszany, natomiast bez, tak jak powiedziałam, prawa do wynagrodzenia.
345 50 90 to numer bydgoski do studia Polskiego Radia PIK. Dzisiaj w programie o samorządzie pytamy państwa, czy państwo też w tej władzy samorządności uczestniczą, nie sprawując żadnej funkcji, czyli czy odzywają się do sołtysa, czy przekazują swoje jakieś pomysły i potrzeby. No właśnie, przecież mówiliśmy już tu o budżecie obywatelskim, który w miastach na prawach powiatu jest już obowiązkowy, że trzeba dać jakąś pulę pieniędzy dotyczących inwestycji w mieście, o której mają zdecydować mieszkańcy. To jest coraz bardziej popularne, jest coraz więcej pomysłów na te inwestycje, później jest głosowanie, ale czy jest na poziomie na przykład gminy dużo takich pomysłów i siły, bo też tego trzeba, żeby się zebrać z jakąś grupą ludzi, żeby przedstawić panie wójcie, wójt Osielska Wojciech Sypniewski, inicjatywę uchwałodawczą, że jakaś grupa po prostu mieszkańców czegoś chce i się z tym zwraca.
Szczerze mówiąc, jest to bardzo rzadki przypadek, aczkolwiek bywa. Natomiast w tej chwili funkcjonują uchwały rady gminy o inicjatywie lokalnej. To jest zupełna nowość. Od 2 lat właściwie funkcjonuje to w gminie Osielsko. I tam jest przeznaczana w budżecie gminy co roku pewna pula pieniędzy w wysokości kilkuset złotych, o której wydatkowaniu decydują oczywiście mieszkańcy, którzy składają wniosek o współfinansowanie niektórych inwestycji, przede wszystkim liniowych oczywiście, bo to jest kwestia uzbrojenia terenów, to jest numer jeden. Mhm. I jest komisja w gminie, która ocenia te wnioski, udział procentowy wnioskodawcy w tym projekcie i tak dalej. I tego typu inicjatywy pojawiają się coraz częściej. I myślę, że to jest taki właśnie jak gdyby przedsmak budżetu obywatelskiego, gdzie obywatel bezpośrednio ingeruje w przeznaczenie swoich pieniędzy. No bo tak to krótko wygląda, tak. Przecież budżet to są nasze pieniądze, nas wszystkich. Zresztą ja często powtarzam, że gmina to my wszyscy, to nie tylko urząd i wójt, ale wszyscy mieszkańcy tworzą ten samorząd. I myślę, że w niedalekiej przyszłości ten model funduszu obywatelskiego będzie naprawdę obowiązkowy w naszym kraju. I to jest krok w dobrym kierunku, ponieważ znowu jest moim zdaniem ta funkcja edukacyjna. Może to zbyt duże słowo, ale bardzo często mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, jak wygląda podział budżetu, jak wyglądają prace nad przeznaczeniem środków, które do nas wpływają z zewnątrz na przykład. To jest niezmiernie ważne, jeżeli chodzi na przykład o sytuację szkół, gdzie mamy określone pieniądze, które są nam przekazywane na funkcjonowanie oświaty. No, w przypadku gminy Osielsko zawsze ich jest za mało, bo inwestycje jest...
No właśnie, czyli my jako mieszkańcy ciągle chcemy, fajnie by było, gdyby było to, gdyby było tamto, a nie interesujemy się, jak wyglądają te procedury, finansowanie, czy państwo czytają na przykład biuletyn informacji publicznej. Tam wszystko mamy, wszystkie decyzje, jaki jest budżet gminy, prawda? Któż to wie, jaki jest budżet jego gminy tak naprawdę, czy się interesują? Mamy przecież ustawę o dostępie do informacji publicznej, mamy ustawę o petycjach, gdzie można się zgłaszać z petycjami do właśnie organów samorządowych. Pan profesor Zbigniew Bukowski, szef Zakładu Prawa i Administracji UKW. Co to jest petycja i w jakiej sprawie można ją na przykład do wójta wystosować? I kto to może zrobić?
Właściwie można w każdej petycji wystosować, tyle że wymagane jest tutaj już raczej... Ustawa o petycjach strasznie formalizuje petycję. Ustala dość szczegółowo, co ma się w tej petycji znaleźć, kto ma ją podpisać, jakie dane mają się znaleźć. Dlatego z instytucją petycji spotykamy się wszyscy, myślę, że bardzo rzadko w ogóle w całej administracji publicznej w Polsce. Radykalnie przeważa, myślę, 99,9% wszystkich składanych pism to są wnioski składane na bazie kodeksu postępowania administracyjnego. Do nich jesteśmy przyzwyczajeni, one były składane od zawsze i raczej w tym trybie próbuje się przeforsowywać wszelkie pomysły, inicjatywy.
Czyli na przykład, nie wiem, mieszkańcy jakiejś miejscowości chcą filii Wydziału Komunikacji w ich miejscowości. No to co, piszą wniosek do Rady Powiatu, Rady Gminy.
To akurat nie jest dobry przykład, dlatego że za to jest odpowiedzialny starosta, tak. Chociaż to w powiecie bydgoskim.
Ale petycję do niego też można napisać.
Oczywiście, że tak. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co pani rektor powiedziała na temat dostępu do informacji publicznej. To jest bardzo, uważam, pożyteczna sprawa, natomiast z punktu technicznego niekiedy bardzo uciążliwa dla urzędu jako takiego, ponieważ jedna osoba może praktycznie sparaliżować pracę urzędu, domagając się w trybie tej ustawy pewnych informacji, która to odpowiedź wymaga bardzo wielu kserokopii, bardzo wielu wyjaśnień, co do których trzeba zaangażować nie tylko jednego urzędnika, ale kilku na przykład.
Ale jest obowiązek, bo każdy obywatel ma prawo się dowiedzieć, tutaj, jaka jest procedura, na co zostały wydane pieniądze.
Tak, ale już też pani powiedziała o tym i ja to naprawdę podkreślę, bo o tym mówię na każdym zebraniu. Kopalnią wiedzy o gminie jest biuletyn informacji publicznej.
Czy możemy powiedzieć tak, że większość tych informacji, którymi powinniśmy się zainteresować, na przykład co jest planowane na osiedlu, gdzie chcemy się wybudować, jest w biuletynach informacji publicznej, czy jednak trzeba się dokopać?
Tak, ale jeszcze dodam, na przykład myśmy w Osielsku wprowadzili taką zasadę, że jeżeli jest na przykład przygotowany projekt budowy ulicy, to ten projekt ukazuje się na otwartej stronie gminy Osielsko i jest okres, gdzie mieszkańcy mogą swoje uwagi składać. To jest też pewien etap takiego współuczestniczenia w tworzeniu inwestycji przez mieszkańców, nie tylko urzędników.
No tak, ale jeśli nie wejdą na stronę gminy, to nie wiedzą, że mogą składać, prawda?
Ale biuletyny są bardzo różne. Tu trzeba też powiedzieć, jeśli spojrzymy na różne jednostki administracyjne, są takie jednostki, które mają naprawdę fantastyczne biuletyny, w których znajdzie się praktycznie zupełnie wszystko. A są takie, gdzie brakuje wielu wymaganych w tej chwili informacji, więc tu, to wszystko zależy od jednostki, od gminy.
Nie spełniają wymogów wręcz,
nie
prawda?
Spełniają
bo
wymogów,
powinno
tak,
być
dokładnie.
Na przykład, kogo chce się zatrudnić w urzędzie, kto został zatrudniony, tak? I jaka firma robi, być. Jakie zadania tak. po prostu.
Mamy uchwały, a nie ma załączników. O, no, bardzo rozmaite moduły.
No i tutaj też muszę
bywają.
Powiedzieć, że najprawdopodobniej w gminie Dobrze jest to samo. Protokoły zebrań wiejskich. Protokoły zebrań obowiązkowo muszą się znaleźć w biuletynie informacji publicznej. To jest prosta sprawa. Po zebraniu wielu ludzi zapomina albo nie uczestniczy w tym zebraniu, ale jednak każdy obywatel ma możliwość dostarczenia sobie na biurko, na tablet tej informacji, o czym to zebranie było, co z realizacją wniosku na przykład, który został złożony na takim zebraniu. Także ta elektronika, która nas otacza, czasami utrudniająca życie, jest jednak rzeczywiście w tej chwili moim zdaniem bardzo pożytecznym narzędziem.
Ale i do kontroli tutaj, właśnie społecznej władzy po prostu i do możliwości uczestniczenia w tej władzy.
Dokładnie, żeby móc kontrolować tą władzę, te biletyny informacji publicznej muszą być intuicyjne, przejrzyste dla zwykłego mieszkańca.
Tak, pan profesor powiedział
i ktoś, kto jest zaangażowany, czy radny, czy sołtys, bez problemu odnajdzie informacje. Taki mieszkaniec, który po raz pierwszy wchodzi na taką stronę, może mieć trudność w odnalezieniu tego, czego
nawet
poszukuje.
Nawet ze zrozumieniem chociażby planu zagospodarowania przestrzennego, tak. Co to właściwie znaczy, prawda? Mhm. A co to znaczy? Żeby ktoś chciał zobaczyć, czyli dokładnie to, co mówimy, tak? Jakie, pod jakie budownictwo na przykład
tak,
jest dane.
Ale są jeszcze inne narzędzia. Na przykład Osiecko w tej chwili skorzystało z takiego projektu. Jest odpowiednia strona też na tej głównej naszej stronie, gdzie praktycznie wszystkie informacje dotyczące infrastruktury, planów zagospodarowania, tam można rzeczywiście te informacje znaleźć dość szybko i przejrzyście. Tylko, żeby jeszcze mieszkańcy chcieli z tego skorzystać. I tutaj no, nie lubię dzielić mieszkańców, ale trzeba również wziąć pod uwagę, że część mieszkańców no tak nie do końca się znalazło w tej rzeczywistości, która nas otacza od 20 paru lat i nie jest przyzwyczajona do korzystania z tych narzędzi. Dlatego w dalszym ciągu pozostaje właśnie instytucja sołtysa, który dociera do tych mieszkańców z informacjami, których oni nie znajdą w żadnym internecie, bo nawet tego nie mają.
Przetłumaczeniem tego na język
tak,
ludzki.
Bo to jest naprawdę dla wielu mieszkańców jeszcze problemem, chociaż no nie ma problemu z młodym pokoleniem. No tutaj to jest po prostu już, ja czuję się w pewnym stopniu upośledzony, bo nie korzystam z tych wszystkich nowinek.
Wyprzedzają, znają swoje prawa, no, wiedzą doskonale, jaką drogę można zastosować do osiągnięcia własnych celów. I to dobrze, bo jesteśmy właśnie coraz bardziej aktywnym społeczeństwem. Zebrania są protokołowane i rzeczywiście wrzucane, pani sołtys?
Chyba nie. Nie pamiętam, żebym sprawdzała, bo zawsze mam ten protokół jednak w formie pisemnej. Gdyby ktokolwiek się tam zwrócił, to raczej bym zajrzała do swojego segregatora niż na stronę Urzędu Gminy, ale faktycznie warto, żeby były i te wnioski gdzieś tam od czasu do czasu można było przypomnieć sobie.
Ale w niektórych gminach są, bo tak z prac moich licencjackich czy magisterskich dotyczących jednostek pomocniczych to wielokrotnie taka analiza tego, czym się zajmowały rady sołeckie na swoich spotkaniach odbywała się.
I na Seszelach nawet będąc można przeczytać, co się dzieje w najmniejszej po prostu wsi kujawsko-pomorskiego i warto to sprawdzać, warto decydować o tym, co się będzie działo w naszym najbliższym otoczeniu, jak można je poprawić, usprawnić, żeby nam wszystkim się lepiej żyło i warto też kontrolować to, co samorządowa władza przez nas przecież wybierana robi, byśmy się nie obudzili po fakcie z jakimś problemem, żebyśmy mogli monitorować tę sytuację na bieżąco. Czyli jak tutaj wychodzi, przepływ informacji może być. Czasami, jak pan profesor wskazywał, łączenie funkcji też jest dobre w przypadku sołtysa, który jest radnym gminy. Na koniec ja bym taką szybką refleksję państwa poprosić, panią sołtys i pana wójta, co sobie wyobrażaliście o tej swojej pracy, a co was najbardziej w niej zaskoczyło? Pani sołtys.
Chyba już nie pamiętam swojego wyobrażenia, natomiast nie sądziłam, że de facto funkcja radnej to tak naprawdę jest praca zespołowa. Żeby wdrożyć jakiś pomysł, żeby ten pomysł zaistniał, został zrealizowany, to jednak trzeba przekonać większość.
Czyli osobowość, po prostu konkretny człowiek się liczy. Nie zrobi pani niczego sama.
Dokładnie. I chyba nie do końca miałam świadomość, że tak to funkcjonuje. Natomiast no jest to bardzo, bardzo bardzo fajna rola, która rzeczywiście pozwala na rozwinięcie różnych takich cech, o których być może wcześniej się nie wiedziało.
Tego zawodu chyba pan wójt nie ma, bo pan wójt może sam decydować, aczkolwiek kontroluje go rada. A czego pan najbardziej się nie spodziewał, jeżeli chodzi o bycie wójtem?
To znaczy, chciałbym to krótko powiedzieć, nie wiem, czy mi się uda. Kiedy zostałem wybrany jako wójt gminy Osielsko w roku 1996, zakres obowiązków wójta był o wiele, wiele niższy niż w tej chwili. W tej chwili obowiązków naprawdę przybywa. Ja to określam czasami śmiesznie. Proszę zwrócić uwagę, jak ja podpisywałem dokumenty w latach 90., jak teraz podpisuję. To jest nieco inny podpis. Niestety, bo muszę to robić szybciej. Ilość dokumentów i poza tym, co jest i pozytywne, i trochę uciążliwe, to jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Ja czasami sobie żartuję, że prezydent dużego miasta to jest oceniany przede wszystkim przez media. W gminach
a tutaj
to
jest osobiście, inaczej. Bo się spotykamy
przy biurku
osobiście
mamy od razu klienta albo na ulicy,
a czasami
prawda?
Wszyscy jest wiedzą o nas dużo lub
albo
za
w domu
dużo.
Nawet.
Ale bądźmy aktywni, bo nadal warto się tymi myślami i pomysłami wymieniać. Bardzo państwu dziękuję. Pani sołtys Suponina i radna gminy Dobrocz Marzena Żmuda-Czeka i wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.
Dziękuję bardzo.
I szef Zakładu Prawa Administracyjnego UKW, prorektor UKW profesor Zbigniew Bukowski, Monika Śliwa-Kołuszewska. Dziękuję. Do usłyszenia.